Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Janusz Życzkowski.
Dzień dobry Państwu, zapraszam na dzisiejsze wydanie audycji. Kryzys polityczny w samorządzie województwa lubuskiego. Rządząca regionem koalicja Platformy Obywatelskiej PSL i Nowej Lewicy, czyli starego SLD, ze szczyptą Wiosny, straciła większość w sejmiku i w tej chwili zarówno rządzący, jak i opozycja mają po 15 głosów. To oznacza, że zarząd województwa, jeśli nie przekona większości radnych, nie może przegłosowywać proponowanych przez siebie uchwał. Przykładem niech będą ostatnie obrady, które dotyczyły przesunięć budżetowych. Kluby bezpartyjnych samorządowców PiS i samorządowego lubuskiego skutecznie zablokowały przeznaczenie środków na promocję, misje gospodarcze czy zakup ziemi pod budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego za 80 milionów złotych, o którym mówi się, że to nowy Pałac Marszałkowski. W odpowiedzi na tę sytuację koalicja PO-PSL-SLD złożyła właśnie wniosek o odwołanie przewodniczącej sejmiku. Wynik głosowania jest jednak do przewidzenia. Żadna ze stron nie ma większości, czyli nadal nic się nie zmieni. W otwartym mikrofonie pytamy Państwa o ocenę sytuacji w naszym lubuskim samorządzie oraz o to, czy nie należy rozważyć ogłoszenia przedterminowych wyborów. Zapraszam Państwa do dyskusji.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 2255 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Państwa telefony do studia odbiera Marcin Kosiński. Przypomnijmy regulamin audycji.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu. Na wypowiedź przeznaczamy 1,5 minuty. Wypowiadamy się w temacie audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
No, ta dzisiejsza audycja i temat w gruncie rzeczy jest tematem niesamowicie praktycznym i pragmatycznym z naszego lubuskiego punktu widzenia, bo jeśli samorząd województwa nie będzie rządził w sposób skuteczny, no to w kontekście także walki z COVID, w kontekście wykorzystania środków unijnych, w tym bardzo dużych środków z krajowego programu odbudowy, może nam ta sytuacja skomplikować życie. Właściwie to już w tej chwili możemy o tym mówić. Sejmik województwa lubuskiego, no per analogię to taki sejm w nieco mniejszej skali tutaj na terenie naszego samorządu. No i pewien układ polityczny, który jest odrębnym układem od polityki krajowej. W skali kraju rządzi Zjednoczona Prawica, natomiast u nas w województwie rządzi Platforma wspólnie z PSL-em i z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, które, jak powiedziałem w temacie otwartego mikrofonu, straciło większość, która pozwala na skuteczne wprowadzanie uchwał różnego rodzaju działań, no przede wszystkim działania zarządu województwa, czyli tutaj możemy zrobić taką analogię do rządu województwa lubuskiego. No i pojawia się pytanie, co w tej sytuacji? Jak powinni zachować się ci, którzy rządzą, którzy tworzą koalicję? Jak powinna zachować się opozycja? 15 do 15. Jak Państwo odczytujecie to, co dzieje się na tym szczeblu samorządowym, właśnie te kwestie, kto powinien i jaką decyzję podjąć, temat dziś pod rozwagę naszych słuchaczy. Odbierzmy pierwsze połączenie. Dzień dobry. Urwało się. Może w tej sytuacji posłuchajmy wypowiedzi, czy jednej z kilku proponowanych przez nas dziś wypowiedzi. Tak o sytuacji mówi poseł Waldemar Sługocki z Platformy Obywatelskiej.
Nigdy się nie kłóciliśmy, ponieważ koalicja wciąż trwała. Została zawarta pomiędzy mną, panem Bogusławem Montorem oraz świętej pamięci panią Jolantą Fedak. I ona wciąż była wiążąca zarówno dla nas, jak i dla pozostałych formacji politycznych. Nikt ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego tej koalicji nie wypowiadał. Natomiast pojawiały się w przestrzeni publicznej wątpliwości, dlatego też zorganizowaliśmy w poprzednim tygodniu, minionym tygodniu, gdzie potwierdziliśmy raz jeszcze tą koalicję i pokazaliśmy w opinii publicznej, że koalicja funkcjonuje sprawnie i dobrze i nie ma pomiędzy nami żadnych napięć.
Taka jest ocena ze strony przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. No a jak widzi to opozycja, były członek Platformy Obywatelskiej, Wacław Maciuszonek, dziś radny klubu Bezpartyjni Samorządowcy, tak mówi o tym, co dzieje się w sejmiku lubuskim.
Wydaje się, że zarząd idzie na zdarzenie. Jeżeli chce się dojść do jakiegoś porozumienia, to trzeba rozmawiać. No ja myślę, że zarząd już dawno jakby przestał rozmawiać i teraz oczekuje się jakiejś współpracy, tylko że najpierw się robi konferencję prasową, na której się ubliża, wyzywa radnych opozycyjnych, że są tak zwani samorządowcy, że kolesiostwo, że prywata. Jeżeli mówimy gdzieś o kolesiostwie, o prywacie, to na pewno nie z tej strony się szuka i później chce się rozmawiać. Konferencja za konferencją, przez konferencję też się nie rozmawia, przez media się nie powinno rozmawiać. Ta cała umowa, którą zawarli, została zawarta przez polityków z Warszawy. No myślę, że to nie jest dobrze, żeby tutaj Warszawa ustawiała nam, kto ma być marszałkiem, kto ma być w zarządzie. I dzisiaj praktycznie no widać, że tutaj nie ma żadnego ruchu, albo ci wszyscy boją się podjąć jakiekolwiek decyzji, no bo trzeba jakieś nowe otwarcie zrobić. Wszyscy wiemy, że społeczeństwo tego nie akceptuje, że no w końcu rozgonią nas i będą mieli rację, no bo to niczemu nie służy. Takie czary, takie politykierstwo, no.
Tak mówił Wacław Maciuszonek, a my witamy pierwszego słuchacza, który skomentuje tę sytuację. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, chciałbym się narazić, panie redaktorze.
Bardzo proszę.
Powiem, że wybory przedterminowe nie, na dowolnym szczeblu. Referenda nie, ponieważ one z uwagi na progi są niewiążące. A stwierdzam, że nasza ordynacja wyborcza jest chora, która zabrania, nie daje możliwości odwołania takich posłów czy radnych, którzy pyskują w sposób niewybredny, ośmieszają organy władzy, ośmieszają siebie, a my jako mięso armatnie na wybory nie mamy możliwości takiego pana czy taką panią odwołać. Czyli trzeba zmienić ordynację wyborczą i w przypadku niewywiązywania się należycie ze swoich obowiązków skorzystać z tego argumentu, który będziemy mieli, pozwalającemu na odwołanie danego delikwenta.
Ale tutaj mamy, tutaj mamy konkretną sytuację. Jest 15 radnych koalicji PO, PSL, SLD i 15 radnych opozycji klubów samorządowych i Prawa i Sprawiedliwości. No jest klincz. I co w tej sytuacji zrobić, kiedy no, wybory następne dopiero za 3 lata?
Ale takich sytuacji mamy nie tylko u nas w naszym województwie, ale są ich w innych, są i w Sejmie czy w Senacie. To przecież widać gołym okiem, na jakich zasadach tam się ludzie dostają i cieszą się po wyborach, że mają 4 lata LBDGB, jak to mówią, leżenie do góry brzuchem. Nie ma w ordynacji wyborczej, co jest wadą, a posłowie ani radni takich zmian nie na swoje plecy nie ukręcą takiego bata. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Szanowni Państwo, mamy sytuację, o której w kontekście sytuacji krajowej możemy mówić, na przykład przypominając sobie rządy pierwszego Prawa i Sprawiedliwości, jak to się mówi, lat 2005-2007. Wtedy była koalicja wspólnie z Ligą Polskich Rodzin i oczywiście z Samoobroną. Kiedy ta koalicja straciła skuteczność, premier ówczesny Jarosław Kaczyński podał rząd do dymisji. Ogłoszono przedterminowe wybory, mając na uwadze dobro państwa i to, że nie da się skutecznie rządzić. Mamy analogiczną sytuację w województwie lubuskim, gdzie rządząca koalicja traci większość, nie może skutecznie forsować swoich uchwał, tymczasem trwa na stanowisku, zarzuca opozycji, że to opozycja w tej chwili blokuje pracę, nie pozwala funkcjonować regionowi w sytuacji, gdy no, to rządzący nie mają większości. Więc jak to oceniamy, jak wybrnąć z tej sytuacji teraz, mając na uwadze, tak jak powiedziałem, dobro naszego regionu? Odbierzmy połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Halo,
witam, panie Ryszardzie. Dzień dobry. Halo?
Odwraca pan kota ogonem.
Nie, rozmawiamy o realnym problemie naszego regionu, więc bardzo proszę, żeby odniósł się pan do niego.
Tak, właśnie się odnoszę. Właśnie z Kaczyńskim. On nie to, że on dbał o dobro państwa, on chciał przy dyskredytacji samoobrony i Lepera doprowadzić do tego, co dzisiaj nie. Żeby wtedy się chyba rozumiał centrum, czy już był PiS. Nie pamiętam, że chyba jeszcze PiS nie było. A może i był.
Ale mógł być przecież rząd mniejszościowy, panie Ryszardzie. Mógł funkcjonować rząd mniejszościowy, który dotrwałby do następnych wyborów, ale nic nie udałoby się de facto temu rządowi zrobić. Pełniłby tylko funkcję administracyjną.
Nie, nie. Tam było cwaniactwo i dlatego on teraz się nie śpieszy do wyborów, bo byłaby ta sama sytuacja. Przerżnąłby wybory tak samo jak wtedy przerżnął i dlatego dzisiaj jest o tyle mądrzejszy, że siedzi cichutko.
No dobrze, to jak oceniłby pan w takim razie działanie Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i PSL-u dziś, tu i teraz w naszym regionie?
Tak, i wie pan co, jak ja słucham takich kościków, surmaczy czy Mstakiewiczów, to boję się, że ci ludzie mogą tutaj rządzić. Przecież to jest kretynizm, nie z tej ziemi.
Dobrze, ale porozmawiajmy, panie Ryszardzie, chcę dopytać jednak, jak w tej chwili powinna zachować się Platforma, PSL i SLD? Jak to pan ocenia po stronie jakby tych, którzy rządzą?
Oni się zachowują super w porządku, super w porządku. Mhm. Co innego opozycja, bo jak nawet dzisiaj chyba Kościół się wypowiadał. Tam widać, że oni tylko są władzy. Nic ich nie interesuje. Ani rozwiązywanie problemów, były spotkania konwentu, też spotkania klubów, szefów klubów, przeniku. Uzgodnione było to czy tamto. Nic tylko realizować wspólnie. Ale nie. Oni chcą się doprowadzić. No, pasuje im to, co teraz jest.
Dobrze. Dziękuję bardzo za telefon. Pozdrawiam, panie Ryszardzie. Przypomnę, 1,5 minuty. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że temat jest taki trudny, wymagający. Niemniej, per analogia, możemy próbować oceniać to, co dzieje się w sejmiku lubuskim, tutaj w naszym samorządzie, też czyniąc pewnego rodzaju analogię do sytuacji w kraju. No, w kraju akurat mamy taką, że Zjednoczona Prawica ma większość. Jest to kilku posłów więcej, ale tych kilku posłów więcej pozwala na skuteczne rządzenie. W województwie lubuskim takiej sytuacji nie ma. Platforma Obywatelska, PSL i SLD straciły większość i w tej chwili jest pad 15-15. Co zrobić? Jaką w tej chwili widzicie państwo szansę dla, nie wiem, porozumienia? Jak powinni zachować się rządzący? Czy powinien na przykład taki zarząd województwa i ta koalicja podać się do dymisji? Odbierzmy połączenie. Dzień dobry.
Witam, panie redaktorze, Krzysztof.
Dzień dobry, witam, panie Krzysztofie.
No ja pozwolę się nie zgodzić trochę z panem, że rząd jest i większość sejmowa jest taka stuprocentowa, bo ostatnie głosowanie w Sejmie po wystąpieniu ministra kultury pokazało, że tej większości nie ma. A teraz jeśli idzie o te pieniądze unijne, też okazuje się, że...
Może być różnie, prawda? Bo Solidarna Polska może zagłosować inaczej w kwestii na przykład tych tematów związanych z energetyką.
O tym problemie, czy jest większość w Sejmie, nie dyskutujemy, a tutaj, ponieważ dotyczy to PO, to możemy sobie porozmawiać.
Wie pan co, i tak i nie, dlatego że jednak co do zasady możemy mówić o umowie koalicyjnej, możemy mówić o tym, że większość tych projektów uchwał normalnie przechodzi, a w województwie lubuskim mamy w tej chwili pad.
A podał też pan przykład tej inwestycji za 80 milionów siedziby, tak? Ja akurat na tyle nie znam dokładnie danych, żeby stwierdzić, czy to jest inwestycja sensowna, czy nie, bo może koszty dzisiaj wynajmu są większe i ta inwestycja się opłaci. Na pewno propagandowo to jest źle odbierane. Mhm. Natomiast wczoraj w ogóle rozmawialiśmy o inwestycjach w kraju.
Tak.
I dzisiaj mamy pierwszy dzień, w którym rozpoczyna się rozbiórka jednej ze sztandarowych inwestycji PiS-u, czyli elektrowni w Ostrołęce. No to jeśli wcześniej inwestowaliśmy ponad 1 miliard w tą elektrownię, teraz znów zainwestujemy w rozbiórkę, to rozumiem, że gospodarka się kręci.
Ale, panie Krzysztofie, trochę odbiega pan od tematu, żałuję. Niemniej, jak sądzę, były tam przedstawiane pewnego rodzaju uzasadnienia także w kontekście regulacji unijnych, ale tego teraz nie rozstrzygniemy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. 80 milionów na tak zwany Pałac Marszałkowski to taka potoczna nazwa, która już powoli weszła do języka i tak mówi się o tym w kuluarach. Tu chodzi o de facto nowe pomieszczenia dla urzędników, dla departamentów. Urząd tłumaczy, że wynajmuje powierzchnię. Niemniej no, pojawiają się zarzuty, że raz, że za drogo. Dwa, pytanie, czy tyle? 6 tysięcy metrów kwadratowych, ponad 13 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Tak to zostało według no, pewnego projektu, który ujrzał światło dzienne, skalkulowane i to nie spodobało się radnym opozycji. Zablokowali po prostu w tym momencie zakup działki pod te inwestycje. Jak oceniamy sytuację polityczną w naszym regionie? Bardzo proszę, witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Panie redaktorze, ja bardzo ubolewam nad tym, że sieje pan najzwyczajniej w świecie propagandę. Jeszcze w dniu wczorajszym prowadził pan audycję z panią Synowiec, która sprostowała pana i powiedziała, że inwestycja nie będzie kosztowała 80 milionów. Działka kosztuje milion z hakiem, a są projekty, że...
Działka kosztuje półtora miliona... Ta, proszę, przepraszam, no właśnie, wejdę w słowo. Weszła w półtora miliona złotych.
A za chwilę mi pan powie, że...
Nie, ja doliczę panu czas, natomiast pani Anna Synowiec rzeczywiście podała informację o tym, że jest rozważany również inny wariant i etapowe budowanie tej inwestycji. 3 razy 25 milionów. Pytanie oczywiście, czy netto, czy wyjdzie ponad 80. Niemniej, takie plany są.
Podała kwotę 40 milionów w dniu wczorajszym, a pan... Proszę mi wybaczyć, ale z pełną premedytacją ciągle...
Ale jest dokument, przepraszam. Ja rozumiem, że panu się to nie podoba. Natomiast jest dokument, który mówi o inwestycji za 80 milionów złotych.
Dobrze, ale teraz wróćmy do sytuacji. Mówi pan, czy koalicja, czy ekipa rządząca w Sejmiku powinna podać się do dymisji. To ja pytanie odwrócę. To może nie ekipa rządząca powinna podać się do dymisji, ale lubuskie Kałuże, które zdradziły swoich wyborców, powinny podać się do dymisji, bo one oszukały swoich wyborców. I w 2018 roku wyborcy ustalili skład koalicji, skład Sejmiku Lubuskiego swoimi głosami. I dzisiaj te głosy osoby, które odeszły z koalicji obywatelskiej, próbują złamać to, co ustaliły wyborcy wbrew wyborcom. I jeżeli pan redaktor mówi, czy to do sejmiku powinna, czy powinien się zarząd sejmiku podać do dymisji, to do dymisji powinna się podać pani Mrozek, bo pani Mrozek dostała 2157 głosów i było co najmniej 21 osób, które uzyskały więcej głosów niż ona.
A bardzo dziękuję za pana wypowiedź.
Tylko dlatego,
przedłużyłem
że
czas tej wypowiedzi.
To była tak dużo głosów, że na jej plecach weszła pani Mrozek.
Oczywiście. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź, bo rzeczywiście zwraca pan uwagę na kwestię dotyczącą faktu, że czwórka radnych, bo przecież zarówno przewodnicząca sejmiku, pani Wioleta Haręźla, która startowała z listy Koalicji Polskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak również Edward Fetko, Beata Kulczycka czy pani Aleksandra Mrozek, one pojawiły się, te osoby z kolei, na liście Koalicji Obywatelskiej. W pewnym momencie stwierdziły, że nie są traktowane podmiotowo, że zarząd województwa nie słucha pomysłów radnych wybranych no, przez mieszkańców województwa lubuskiego i dlatego doprowadziło do sytuacji, w której postanowili opuścić klub Koalicji Obywatelskiej i powołać własny klub i tą drogą próbować wpływać na zmiany. Jak widać, tych zmian nie ma. Zarząd województwa stracił większość w sejmiku. 15 głosów za zarządem, 15 przeciw działaniom zarządu. No i co z tym dalej? Pytamy państwa i odbieramy kolejne połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Bernard Żagania.
Witam, panie Bernardzie.
Radni sejmiku wojewódzkiego, a nie tylko, zapomnieli o jednej nadrzędnej sprawie, że mają służyć obywatelom, społeczeństwu, a nie jakimś ugrupowaniom partyjnym. To jest pierwsza zasadnicza sprawa i wszystko trzeba robić, żeby było dobrze, przykładowo tutaj w naszym województwie. Co do budowy nowego budynku dla Urzędu Marszałkowskiego, jestem 100% mało, 200% przeciwny, bo to jest niepotrzebne. Trzeba zrobić audyt, ilu jest pracowników i co robią. Bo może być tak, że daną pracę może wykonać jeden, a jest dwóch, trzech pracowników. To jest jedna. Jeśli jest faktycznie, by była potrzeba, to czym można nadbudować tam jeszcze jedno piętro nad urzędem marszałka?
Taki projekt również był przygotowywany, panie Bernardzie. No właśnie, czasie były przeznaczone na to potężne środki.
No, ale to zawsze jest nadbudowa i będzie tańsza niż budowa nowego, gdzieś tam i oddalonego, i później ludzie muszą krążyć, szukać w budynku. Panie redaktorze, ja zarządzam wspólnotą mieszkaniową na osiedlu na Górce w Żaganiu. 17 lat już. Główny cel, jaki się założyłem, to tak, żeby zarządzać i kierować wspólnotą, żeby nie narazić ją na straty i koszty, a wszystko było, grało, jak to mówią. I jesteśmy jedyną wspólnotą, która ociepliła budynek z własnych funduszy bez brania kredytów. Można zrobić? Można. Tylko trzeba trochę mieć szacunku dla innych obywateli.
Bardzo dziękuję, panie Bernardzie. Pozdrawiamy. Pani marszałek tłumaczy, że są departamenty, które wynajmują powierzchnię, no to już od wielu, wielu lat. Zwiększa się także liczba urzędników zatrudnionych chociażby do obsługi programów unijnych i w związku z tym właśnie te nowe przestrzenie biurowe są potrzebne. Pojawił się pomysł, by ulokować je w Nowym Kisielinie pod Zieloną Górą, 7 kilometrów od siedziby obecnej Urzędu Marszałkowskiego, by ten nowy obiekt powstał, zafunkcjonował. Na naszej stronie internetowej publikowaliśmy dokument, z którego wynika, jaka jest specyfikacja. Budynek pasywny, tak jak powiedziałem, 6000 metrów kwadratowych, koszt projektu 80 milionów złotych i takie dane były podane. Oczywiście one po drodze, pod wpływem krytyki radnych, zaczęły krążyć także inne informacje, w tym ta, o której już była mowa, za 40 milionów, bądź też etapowanie 3 razy 25 milionów. Tak czy inaczej, jest to inwestycja dyskusyjna. Dziś pytamy państwa o sytuację polityczną w naszym regionie, w województwie lubuskim. Koalicja PO, PSL, SLD traci większość. Opozycja jest w stanie blokować uchwały albo rozliczać nawet wprost i nie pozwalać na przykład tego rodzaju kontrowersyjne zadania. Jak widzimy przyszłość w związku z tym, jak należałoby rozwiązać ten problem? Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Dzień dobry, witam, panie Marianie.
No panie redaktorze, chyba temat jest dzisiaj jasny, prawda? O samorządzie. To dlaczego kilku sięga do rządów sprzed 16 lat do PiS-u i na PiS znowu nawala? No, panie redaktorze, no za nasze pieniądze, za nasze podatników pieniądze, pani marszałek z Platformy i cała świta jej klika bawią się. To jest zdrada. W kryzysie, teraz w epidemii chcę budować pałac, bo dla urzędników swoich jest za mało. A co z tym dotychczasowym gmachem? Co? Może pani marszałek coś powie?
No tam jest za mało miejsca, panie Marianie.
Poza tym, proszę pana, doskonale wie panie. W czasie realizacji inwestycji jakiejś to drożeje wszystko, tym bardziej w kryzysie. Jak można, proszę pana? Dawno już mówiłem. To jest dublet Urzędu Wojewódzkiego. Po co nam to? Dodatkowe pieniądze za mało zarabiają, za dużo mamy pieniędzy. Tak Platforma krzyczy, opozycja, pieniądze obywateli, to nie są rządu, to nie są pieniądze pani marszałek, ani jej kliki. To są nasze podatników pieniądze. I należy, proszę pana, jak najszybciej zlikwidować tego dubleta. I panie redaktorze, ja usłyszałem 2 dni temu fajny żart. Mogę powiedzieć?
Ale w temacie?
O Donaldzie Tusku i Kaczyńskim, jeżeli sobie ktoś dzisiaj temat pozwalał zmieniać, no to chyba ja.
Panie Marianie,
mogę, prawda?
Ale bardzo króciutko.
Więc proszę pana tak, już cytuję. Mhm. I Donald Tusk wieczorem dzwoni na Nowogrodzką.
Aha.
I melduje. Panie prezesie, wykonałem zadanie. Prawda?
No to zaskakujące. I co na to?
No,
prezes?
Wykonałem zadanie i wszystko mi wychodzi. Wyszła Wielka Brytania z Unii Europejskiej, wyszli parlamentarzyści z Platformy i Fidesz Ludowej Partii Europejskiej.
I tu stawiamy kropkę, bardzo dziękuję.
I nie, no,
Dziękuję, panie Marianie. Przepraszam, ale chyba kontekst znany, choć jak sądzę, dostanę burę, że pozwoliłem dokończyć dowcip. Bardzo proszę, witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, Leszek Gryżowa.
Witam, panie Leszku.
Więc powiem tak, ja nie chciałbym nowych wyborów, bo jeżeli jest pół na pół, to dopiero teraz ci mężowie stanu, którzy tak się nazywają mężami stanu, bo rządzącymi, powinni pokazać, że potrafią się dogadać ponad podziałami. Niech pamiętają tak samo o tym, że w tej chwili do Polski będą wchodziły pieniądze z Unii Europejskiej, które tak samo trzeba zagospodarować, tak? I nie wyobrażam sobie, żeby ludzie z jednej partii, drugiej, trzeciej nie potrafili się ze sobą dogadać. Jeżeli tak to ma wyglądać, no to po co będziemy wybierali jakiekolwiek rządy? Nie rządzi nami człowiek typu Łukaszenko i albo... No
panie
nie,
Leszku, no, ale przepraszam, wejdę w słowo, bo jednak mamy do czynienia także z pewnymi procesami demokratycznymi. To znaczy, no, jest jakaś większość w sejmiku, ona buduje koalicję, jest również opozycja, no tak per analogię do naszego sejmu polskiego, prawda? Też jest opozycja. Tak. Nie można opozycji zabierać prawa do krytykowania, ona ma prawo krytykować, ma prawo mówić, co się nie podoba.
Oczywiście.
No, ale teraz mamy sytuację jednak taką, że jest 50-50, tak? No jest
tak,
15
właśnie,
głosów takich, 15 takich. To co dalej?
Że to jest właśnie, na tym polega demokracja. Żebyśmy się nawzajem nie tylko spierali i wyrzucali sobie nie wiadomo co. Spróbujmy się dogadać. Niech w końcu może jakikolwiek sejmik samorządowy w tej Polsce niech spróbuje się dogadać ze sobą. Niech zaczną ze sobą rozmawiać, bo myślę, że naród ma powoli dosyć i jednych, i drugich, i wyrzucania sobie nie wiadomo czego, i budowania wzajemnej nienawiści i niechęci do siebie.
Dziękuję, panie Leszku, za ten telefon, za pana głos w dzisiejszym programie. Mamy kolejny telefon i połączenie. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Witam, panie Krzysztofie.
No więc chciałbym, żeby któryś ze słuchaczy mikrofonu miał odpowiednią wiedzę, co dzieje się w sejmiku i miał jakąś naprawdę dobrą receptę, jak uzdrowić sytuację. 30 lat temu byłem samorządowcem, przewodniczącym Rady Szprotali i wiem, jak bardzo, jak często radni kierują się naprawdę partykularnymi interesami swoich ugrupowań, zapominają, że pierwsza, najważniejsza rola to jest rola państwa naszego, rola Polski i obywateli po prostu, a nie swoich ugrupowań. Mam nadzieję, że mimo wszystko wasza audycja jest jeszcze może jakąś formą zabawy, przynajmniej o tym czasami mówiliśmy parę lat temu. Teraz jakbyśmy zapomnieli o tym i nasze głosy po prostu nikt nie będzie brał poważnie przynajmniej pod uwagę. A 80 milionów na Pałac Marszałkowski to jest opinia jednej strony. Dopiero gdybyśmy usłyszeli i zadali takie pytanie, na przykład pani marszałek i radnym z Platformy, i usłyszeli ich odpowiedź, dopiero wtedy mielibyśmy miarodajną jakąś ocenę.
Ale ja cytowałem wypowiedź pani marszałek, że po prostu brakuje miejsca dla urzędników.
Czy próbował pan zaprosić panią marszałek, żeby porozmawiać w
Znaczy, rozmawialiśmy z panią marszałek całkiem niedawno, akurat wtedy jeszcze nie ujrzeliśmy światła, znaczy ta informacja nie ujrzała światła dziennego, ale wkrótce będziemy rozmawiać, będziemy pytać.
Razie, panie redaktorze, w porównaniu z tym olbrzymie miliardy na port centralny, samochody elektryczne, stadniny w Janowie Podlaskim zniszczoną całkowicie, wpadka z afery w aferę, i naprawdę te 80 milionów to nie jest jakiś prywatny cel, tylko jakiś znak zapytania.
Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Serdecznie pozdrawiam, choć chyba zgodzi się pan, że centralny port komunikacyjny to także publiczny cel, który ma służyć wszystkim Polakom. No dziś koncentrujemy się na województwie lubuskim i sytuacji, o której możemy rozmawiać, no także oczywiście przez pryzmat polityki krajowej, ale pewnego mechanizmu i też sytuacji, w której jest rząd nasz wojewódzki, tak, koalicja PO, PSL, SLD. I co ona ma zrobić w sytuacji, kiedy nie ma większości w sejmiku, kiedy nie jest w stanie skutecznie swoich uchwał, swoich działań realizować, bo opozycja ma inne zdanie, bo jest rozbieżność tych opinii. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, z tej strony Mirek.
Witam, panie Mirosławie.
No, wyjście z sytuacji jest proste. Trzeba po prostu ogłosić nowe wybory i wybrać nowe władze samorządowe. Po to się robi wybory, dochodzą do władzy jakieś ugrupowania, tworzą koalicję, bądź samodzielnie rządzą. No i mają coś tutaj zrobić dla ludzi, taką politykę prowadzić. No i teraz mamy taką sytuację, że ta koalicja nie jest w stanie tutaj cokolwiek zrobić, bo jest sytuacja patowa. Wcześniej też to, co robili, to też za wiele nie zrobili. Tu 80 milionów to jest część pieniędzy, ale wcześniej wydano też niepotrzebnie pieniądze na zakup limuzyn. Jest przecież kryzys, pandemia i takie rzeczy robić w takim okresie to jest niedobre. Także ja uważam, że trzeba przeprowadzić nowe wybory i wybrać nowe siły polityczne, żeby tutaj działo robiły, a nie, że tak jak teraz po prostu mamy rządy nieudaczników, którzy nie są w stanie sami rządzić, jeszcze opozycja ma ich wspierać. No to po co to jest? Oni mają samodzielnie rządzić. I w takiej sytuacji jest wyjście tylko jedno. Przeprowadzić nowe wybory. Jeśli w Sejmie będzie podobna sytuacja, to też będę mówił za tym, że trzeba przeprowadzić nowe wybory, jeśli tam rządzący stracą większość. Takie jest moje zdanie na ten temat.
I byliśmy świadkami też takiej sytuacji przecież w 2007 roku, kiedy ogłoszono przedterminowe wybory.
No a potem jak Platforma rządziła, to Donald Tusk mniej więcej od 2011 roku zapewniał, że będą szczęśliwsze wybory, bo oni już bardzo słabo rządzili wtedy i po prostu mówił ludziom, że będą szczęśliwsze wybory, bo jakby tego nie mówił, no to być może by były większe manifestacje przeciwko tam ówczesnemu rządowi Platformy i PSL. Oni nie potrafią rządzić po prostu, to też trzeba to brać pod uwagę. Poza tym weźmy pod uwagę to, jakby rządziła tutaj PiS, by rządził, no to po prostu lepiej by się porozumiał z rządem.
Bardzo dziękuję panie Mirosławie za telefon. Mamy 19 minut do godziny 13. Tylko zwrócę jeszcze państwu uwagę na jedną kwestię. Żeby odwołać zarząd województwa, nie wystarczy 16 głosów, prawda? Czyli ten plus jeden w głosowaniu, tylko musi być tych głosów 18. To z kolei uniemożliwia opozycji zawiązanie czy odwołanie zarządu województwa i powołanie nowej koalicji, która rządziłaby regionem. To także utrudnia tutaj sytuację i stąd mówimy o pacie w naszym samorządzie wojewódzkim, w województwie lubuskim i dziś pytamy państwa o ocenę tej sytuacji. Temat regionalny w otwartym mikrofonie. Bardzo się z tego powodu cieszymy i kolejny głos w dyskusji. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam pana Andrzeja z Zielonej Góry.
Tak patrzę na tych polityków w tamtym sejmiku. Oni tak wyglądają, że przez 30 lat tak zwanej demokracji nie nauczyli się, jak działać. No przecież jedna podstawa jest zastraszyć wyborami. A jak nastąpi taka konieczność albo możliwość zastraszenia nowymi wyborami, które nie dają gwarancji powrotu do sejmiku, zaraz się dogadają, panie redaktorze, zaraz.
Nie ma pan wątpliwości, tak?
Proszę, nie mam wątpliwości. Proszę pana, jest drugie wyjście, tak jakby nie nauczyli się po Senacie, po Sejmie, można kupić jednego, dwóch, czy z jednej strony, czy jedna strona, czy druga, już będzie po problemie, ale uważam najlepszym lekarstwem będą jednak zastraszenie wyborami. I wtedy mówię panu, szybciutko się dogadają w naszym sejmiku i będzie klawo. To tyle, dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam stałego słuchacza otwartego mikrofonu i witamy kolejną osobę. Dzień dobry.
Kłaniam się, Ryszard.
Witam, panie Ryszardzie.
Panie redaktorze, no po prostu nie mogę z podziwu wyjść, co pan dziś wyprawia, pytając, co zrobić z koalicją. Proszę pana, ja bym się zatrzymał nie na koalicji województwa lubuskiego, tylko na, proszę pana, Ziobrze i jego partii Solidarność.
Ale dziś rozmawiamy o województwie lubuskim, ja panie Ryszardzie, więc to, jeśli nie chce pan mówić, pana,
możemy
skończyć tę rozmowę w tym momencie.
Proszę?
Możemy skończyć tę rozmowę w tym momencie, panie Ryszardzie.
A dlaczego możemy?
Dlatego, że mówimy dziś o województwie lubuskim i o tym, co dzieje się w sejmiku województwa lubuskiego.
Panie redaktorze, na koniec chcę powiedzieć tak. Podejrzewam, że ta audycja zaczyna być tak potężna.
Bardzo dziękuję za pana telefon. 68-324-2255. Telefon do studia. Zasadą audycji jest to, że wypowiadamy się w temacie. Oczywiście pewnego rodzaju analogię państwo czynicie. Jeśli jest to związane z tematem audycji bezpośrednio, to tutaj nikt nie będzie czynił uwag. Witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, pani Grażyno, jesteśmy na antenie.
Witam gorąco wszystkich.
Dzień dobry.
przykro mi, że właśnie pan Marian tak zawsze anty nastawiony. Czemu tak jest? Trzeba się uśmiechać, czy jest dobrze, czy źle. Po prostu nawet nie chce się uśmiechać, niech stwarza pozory.
Ale pani Grażyna, tu jest temat polityczny.
Sejmik tutaj. Tak jest. Moje takie jest zdanie. Jest za dużo urzędników i jest tak piłeczka odbijana. Od jednego do drugiego. Wejdzie się do pokoju, siedzi pięć pań i nie ma kto załatwić petenta. A tu jeszcze taki gmach wielki. Ja myślę sobie, że to jest dożywocie miejsca szykowane. Dożywocie. Ja to tak odbieram, bo to są nasze pieniądze i tych urzędników jest naprawdę za dużo. Za dużo. I niepotrzebne to jest. Lepiej szpitale.
Czy mówi pani o tej inwestycji?
Proszę zobaczyć, w jakich warunkach ludzie, a to są właśnie ludzkie pieniądze. Czemu garstka urzędasów ma sobie żyć spokojnie do śmierci? A ludzie w szpitalach w jakich warunkach żyją? Lekarzom podnieść. I to moje zdanie jest takie. Tym powinni się zająć właśnie urzędnicy. Kiedyś w jednej był urząd gminy, załatwiało się wszystkie sprawy w jednym urzędzie. A dzisiaj trzeba skakać od jednego do drugiego i do trzeciego. I w dziesiątym się nie załatwi. Taka jest moja opinia. I
bardzo dziękuję za pani telefon. Pięknie. Pozdrawiam.
Pozdrawiam wszystkich.
Do usłyszenia, kłaniamy się. Szanowni Państwo, wracając do układu władzy w Sejmiku Województwa Lubuskiego i o tych rozstrzygnięć, o których mówię, często wskazuje się na Polskie Stronnictwo Ludowe, które współpracuje zarówno z Koalicją Obywatelską i Sojuszem Lewicy Demokratycznej, jak również w pewnej mierze z tymi klubami samorządowymi, które są w opozycji. Posłuchajmy, jak o roli PSL-u i tej sytuacji mówi Arkadiusz Dąbrowski z PSL.
Mieszkańcom województwa to porozumienie rady się po prostu należy. No, nie można oczekiwać, że opozycja sejmikowa będzie popierać ślepo pomysły koalicji rządzącej, no bo takie jest po prostu prawo opozycji. Polskie Stronnictwo Ludowe powtarza już od wielu tygodni, że chciałoby być spoiwem tych zwaśnionych radnych i dlatego szukamy rozwiązań. Moją uwagę zwróciła takie pewne detale, kiedy pani marszałek Polak czy radny Sebastian Ciemnoczołowski zwracali się do radnego Petko używając zdrobnienia imienia Edziu. No jest to, oznacza dla mnie, że ci radni znają się od lat. Często łączą ich jakieś znajomości prywatne. No i widać to, że w tym sporze politycznym o tym nie zapominają. To oznacza dla mnie, że jakby porozumienie jest jak najbardziej możliwe. Być może rację miała właśnie wczoraj pani radna Aleksandra Mrozek, że obie strony sporu właśnie przedstawiają swoje argumenty, ale nie słuchają siebie nawzajem. No bo to tak troszeczkę wygląda, jest bardzo duże emocji.
No właśnie, te emocje na przykład skutkowały sytuacją, w której marszałek województwa lubuskiego oddała kwiaty panu radnemu Edwardowi Fetko, który był wspominany tutaj przez pana Arkadiusza Dąbrowskiego. Kwiaty zostały przekazane w Dniu Kobiet, a pani marszałek w teatralnym geście podczas konferencji prasowej te kwiaty oddała, później za to przepraszała, więc widać, że emocje sięgają zenitu. A my witamy już kolejnego słuchacza. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Halo? Ja bym chciał jeszcze zabrać głos, bo tutaj się zgodzę. Bardzo mądrą rzecz powiedział jeden pan.
Ale przepraszam, pan już uczestniczy w audycji, także dziękuję. Pozdrawiam. Zasadą jest to, że raz dzwonimy i dajemy możliwość wypowiedzenia kolejnym słuchaczom. Dzień dobry, witamy.
Halo?
Dzień dobry, kto się do nas zadzwonił?
Mariusz z Babimostu.
Dzień dobry, witam panie Mariuszu.
No my oczekujemy pracy od naszych radnych. Mhm. Za tą pracę mają płacone.
No właśnie.
No w przypadku PAT-u, czyli niewypracowania jakiegoś stanowiska, no nie pobierają diety.
No, zgoda, natomiast no, tutaj mówimy o 30-osobowym sejmiku, to znaczy, że dopóki nie dojdzie do porozumienia, to mają nie otrzymywać wynagrodzenia, diety?
Ale przecież jest praca w komisjach.
Jest.
No, no jeżeli jest, to tam można wypracować to stanowisko.
No, no pytanie, czy to jest możliwe.
Jeżeli odbywa się sejmik i to stanowisko nie ma albo za, albo przeciw, nie ma diety.
To nie ma diety wtedy, jeśli nie ma decyzji.
No właśnie. I to jest prosta sprawa i radni biorą się wtedy do pracy. To
ciekawa propozycja. Takie zmotywowanie finansowe.
Dokładnie. No, a co nas bardziej do podejmowania decyzji motywuje? No jeżeli nie pieniądz.
No ale gdzie systemy i działania demokratyczne, takie jak budowanie większości, jak głosowania, no przecież to jest ale wszystko...
Czy PAD jest rozwiązaniem? Przecież po to dzisiejsza dyskusja, że tak. PAD jest niedobry.
No to może zarząd powinien podać się do dymisji?
No ale będą wybory, a jeżeli po wyborach znowu będzie PAD...
No właśnie. No znaczy, to już wtedy suweren oceni. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana. Dziękuję za telefon i witamy już kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
No dzień dobry. Od dawien dawna samorządowcy sobie robili, co uważają, no nie? Także ładne korytko dla siebie, dla rodziny, dla kolesiów i tak dalej. Tylko ja bym im wprowadził, jak nie ma tak miejsca, przecież mogą zrobić na zmianę, no nie? Od 6 do na przykład do drugiej, no nie? I od drugiej do 22 i później noc tą zmianę wprowadzić im. Przecież mogą pracować w nocy, no nie?
Ale jaki to ma związek z dzisiejszym tematem audycji?
No bo potrzebują miejsca dla siebie, no nie?
Mówi pan o tej inwestycji za 80 milionów, tak, o tym nowym urzędzie.
No i ja już bym im znalazł miejsce tam, gdzie mają, no nie? I to by było po prostu wykorzystane i tak dalej. A 80 milionów, to myśli pan, że to będzie tylko 80 milionów, co on da, a potem się okaże, że tam jest na przykład jakiś na tą inwestycję jakiś wysoko oprocentowany kredyt, no nie? I wtedy dopiero oczy się otworzą, no nie? Także to tak, to nie. Ja bym najlepiej zrobił kolejne wybory i ludziom niech się oczy otworzą, komu zależy na Polsce no a tak w ogóle gdzieś tam w Puszce Noteckiej jest zbudowany jakiś tam zamek. To niech tam sobie idą. Tam będą siedzieć na jak
pytanie, czy właściciel pozwoli, poza tym to dość daleko, to już poza terenem, to Wielkopolska problem, zdaje się. Tak,
Także mówię, pałac są dla siebie, dla swoich kolesiów. A urzędnicy nie wsadzą kija w mrowisko tam, gdzie mógłby się poparzyć, tylko tam idą do maluczkich, no nie?
Dziękuję za połączenie i pozdrawiam pana. Odbierzmy kolejny telefon. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, Mirosław, Zielona Góra.
Dzień dobry, witam panie Mirosławie.
Ja myślę, że takim hamulcowym i destruktorem jest osoba pani marszałek i tylko i wyłącznie. Zarząd jest zarządem, ale pani marszałek gra tutaj...
Ale ona jest umocowana politycznie, czyli ma poparcie koalicji.
Tak, ale po prostu w tej chwili to jest takim administratorem, jakby zarządzającym, nie słucha głosów nawet i swoich ludzi, jest takim dyktatorem. I dlatego jest hamulcowym pani marszałek. To jest jedna sprawa. Jeżeli chodzi o te 80 milionów, o ten budynek, o tych pracowników, to uważam, że jest system troszkę rozbudowany, bo ja pamiętam, kiedyś taka była, jak powstawał wydział Marka Lubuska, coś takiego, to były 3 osoby, a teraz już jest cały departament. To jest raz. Po drugie, jest za dużo osób, które mają wiek emerytalny osiągnęły, dalej pracują. Jest dużo takich, co mają emerytury i renty i dalej zajmują te stanowiska. To jest po prostu taki nepotyzm, bo swoich trzeba gdzieś wsadzić. I wydaje mi się, że budowanie nowego bloku jest zbędne, natomiast redukcja tych etatów, ewentualnie dla tych pracowników, którzy zostaną, dać podwyżki. No, załóżmy za tych zwolnionych po 1000 zł. Na pewno będzie efekt pracy, wszyscy będą zadowoleni i nie trzeba będzie budować nowych bloków.
Dziękuję za pana telefon. Była mowa o pani marszałek. Trzeba pamiętać jednakowoż o tym, że jest to marszałek, która jest powołana przez władze Platformy Obywatelskiej. Choć ostatnio pojawiły się pewne wątpliwości dotyczące tego, czy był to wybór demokratyczny w ramach Platformy Obywatelskiej, czy być może wybór jednej z osób, a mianowicie przewodniczącego Platformy, który podczas konferencji prasowej powiedział, że to od niego to zależy i gdyby chciał, to pani marszałek nie byłaby marszałkiem. Tak mówił o tym Waldemar Sługocki. Być może będzie słychać, bo nagranie jest gorszej jakości. Bardzo proszę.
Gdybym chciał, to by pani marszałek Polak nie była marszałkiem.
Ten śmiech, to śmiech zgromadzonych na konferencji prasowej osób, w tym współkoalicjantów i pracowników Urzędu Marszałkowskiego. No, zostało to bardzo mocno także skomentowane następnie w mediach społecznościowych, bo jak się okazuje, no, we wszystkim jest polityka, w tym również. Więc dziś o tę politykę na szczeblu regionalnym pytamy. Co działać, jak robić w sytuacji, w której jest polityczny pad, kiedy koalicja PO-PSL-SLD nie ma większości, kiedy opozycja jest w stanie zablokować, co było, czego byliśmy świadkiem ostatnio, działania, które po prostu ocenia negatywnie. Bardzo proszę, odbierzmy połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Roman.
Dzień dobry, witam panie Romanie.
Myślę, że ten śmiech, który pan zaprezentował, to był na pana pytanie, bo to pan zadał to pytanie panu Szydeckiemu, prawda?
Oczywiście zadałem, ponieważ pojawiły się informacje, że rok wcześniej pani marszałek miała być odwołana przez Waldemara Sługockiego.
I śmiech dotyczył pana niefortunnego pytania, nie odpowiedzi. Także, żeby była jasność tutaj i wypowiedzi, jeszcze raz to powtarzam. Nie lubi pan tej pani marszałek.
Dobrze, ale no nie ocenia pan jednak odpowiedzi na tego pytania w taki sposób, powiedzmy sobie, mało elegancki?
No, pan powiedział, że ten śmiech był szeroko komentowany. Pan, wydaje mi się, że pan zadał pytanie, na które pan poseł Sługowski odpowiedział bardzo jasno i precyzyjnie. I
że gdyby nie chciał, żeby pani marszałek była marszałkiem, to by ona nie była.
Nie, powiedział, że to oczywiście, że od niego zależy. Gdyby nie chciał, by nie była. Chciał, jest.
No więc ja mówię o tym, że zwracamy uwagę na polityczne tło i pewnego rodzaju mechanizmy, które tutaj funkcjonują.
Sporo wiemy o tym, więc dlatego chciałem to powiedzieć.
Ale dziś rozmawiamy o sytuacji w sejmiku. Jak pan to ocenia?
Chciałem przypomnieć, bardzo często mi pan przerywa, no ja rozumiem, że trzeba...
Dołożę panu czasu, panie Romanie.
Okej. Nawet mi na tym nie mocno zależy. Powiem tak, pani marszałek Polak uzyskała najlepszy wynik w województwie lubuskim w wyborach do samorządowych. Nikt nie zbliżył się nawet do ilości głosów, które dostała. Dlatego dyskredytowanie pani marszałek jest nie na miejscu. To po
tak,
pierwsze.
Pan poseł źle się zachował.
Po drugie, nie analizowałem tak głęboko tej sytuacji, mówię o sytuacji ogólnej. Po drugie, koalicja rządząca, wybrana również przez mieszkańców naszego województwa, zdecydowaną większością głosów, wybrała panią marszałek na to stanowisko, na którym jest. To druga sprawa. Trzecia, wie pan, panie redaktorze, od lat to mówię, nieważne czy na poziomie Sejmu, czy na poziomie samorządu, najgorsi są zdrajcy. Ci, co zdradzili swoją partię, jeżeli ja głosowałem na partię Platformy, ale jednak osoba stwierdziła, że ona musi iść do opozycji, jest dla mnie zdrajcą, po trzykroć zdrajcą, jak mówił Zagłoba. I natychmiast powinna złożyć mandat. Obojętnie, czy to jest na poziomie Sejmu, czy to jest na poziomie sejmiku.
Dziękuję, zdrajca, panie Romanie. Najgorszy. Przedłużyłem wypowiedź, ale pana wypowiedź jest chyba drugą w dzisiejszej audycji, która jakby odwraca tę sytuację i uważa, że to bardziej po stronie opozycji należy szukać winnych i być może rozwiązania także dla tej sytuacji, którą mamy w sejmiku województwa lubuskiego, a która skutkuje tym, że na przykład dziś Koalicja Obywatelska złożyła wniosek wspólnie z PSL-em i z SLD o odwołanie przewodniczącej sejmiku, czyli osoby prowadzącej obrady, bo nie podoba się to koalicji, w jaki sposób te obrady są prowadzone. W Radio Zachód przyglądamy się tej sytuacji i bez względu na to, jak ją politycznie oceniamy, to wszyscy chcemy, by sejmik funkcjonował w sposób prawidłowy, bo w kontekście sytuacji covidowej i także środków unijnych, które w tym roku zaczną do Polski i w Polsce być wykorzystywane, także w naszym regionie, no to skuteczność władzy regionalnej ma tutaj priorytetowe znaczenie. O tym także mówić będziemy, myślę, w najbliższym czasie, a za dzisiejszą audycję bardzo państwu dziękuję. Temat wymagający, bo nie wszyscy w takim stopniu jak polityką krajową interesujemy się tym, co dzieje się na szczeblu samorządowym. Niemniej było wiele cennych opinii i spostrzeżeń. Za wszystkie dziękuję. Zapraszam na otwarty mikrofon już w poniedziałek po godzinie 12. Jutro program samorządowy. Janusz Życzkewski, kłaniam się. Program zrealizował Marcin Kosiński. Do usłyszenia.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziękujemy za udział w audycji. Najciekawsze głosy i komentarze usłyszysz raz jeszcze w sobotę w programie W tym coś jest o 12.40.